Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Już 12.30, dzień dobry, tu Bajkowe Tropy w ostatnim przedwakacyjnym miesiącu. Czujemy już na sobie oddech lata, a w nas wciąż radość świętowanego niedawno Dnia Dziecka. Pospacerujemy ekotropami po Białymstoku, odwiedzimy kota kameleona. Popołudnik bajkowy do 13.00 zapraszamy Olgę Gordiejew i Mariusz Woroniewski. Dzień Dziecka inspirował dorosłych do szukania dziecka w sobie, ale też do większej uważności na małych ludzi wokół. Dlatego pytaliśmy ich o to, co im daje szczęście, jakie są oczekiwania słuchaczy bajkowych tropów, czy wreszcie, o czym marzą.
Ja bym chciała zostać kimś ważnym bardzo w przyszłości. Coś typu adwokat.
O jakichś, nie wiem, telefonach dobrych czy coś, ubraniach.
Jakieś wakacje za granicą.
Jak dla mnie to marzą o tym, żeby dostać się do lepszej szkoły, żeby mieć pracę.
I żeby nauczyciele nie zdawali pracy domowej.
Tak. Niektóre dzieci na przykład marzą o tym, żeby polecieć do jakichś krajów innych, żeby podróżować po świecie.
Ja chcę być piłkarką sławną w przyszłości.
Ja chcę zostać weterynarzem, leczyć egzotyczne zwierzęta, takie z innych krajów.
Ja się zastanawiałam, żeby pójść na psychologię. Mam dylemat, bo mam dwa kierunki. Albo weterynarię, albo psychologię.
Więc... na dwa.
Ja chcę mieć w przyszłości kawiarnię, gdzie sprzedawać jakieś paweczki.
Aby Ronaldo spotkać, bo jest moim ulubionym piłkarzem.
Żeby spotkać Mbappé, bo to jest też mój ulubiony
piłkarz. Nie jestem piłkarzem, ale dobrze gram w piłkę.
O czym marzą dzieci?
O tym, żeby mieć dobrą rodzinę, bo rodzina to jest skarb.
I minęła inflacja. Poza drogą.
O prezentach.
Prezenty.
O piesku.
Mieć kotka.
Pieska chcę mieć. Lubię bardzo pieski.
Żeby zostać lekarzem, bo mnie to interesuje. Chciałbym ratować.
Ja bym chciał zostać zawodowym wędkarzem. Bardzo lubię wędkować. To jest moje marzenie.
Czy z wędkarstwa można się utrzymać, będąc zawodowym wędkarzem?
Można się utrzymać. Na przykład jak się nałowi takiego pstrąga, pstrąg jest bardzo drogą rybą.
A ty, jakie masz marzenie?
Chcę zostać policjantem, bo w dzieciństwie z moim bratem oglądaliśmy dużo filmów policyjnych, no i tylko to mnie zakłoniło do bycia policjantem.
Ja, żeby zostać piłkarzem, no bo już gram 5 lat w piłkę, no i to się bardzo mi podoba.
Marzenia to nic innego jak wyzwania do zrealizowania, a jak budować wiarę w siebie, jak motywować się do realizowania stawianych przed sobą celów?
Przede wszystkim jest to zmiana myślenia. Przede wszystkim jest to zmiana myślenia na kierunek wartości siebie, na której można budować wiarę w siebie i na podstawie tego skupić się faktycznie, że nie muszę robić niczego, w czym będę porównywał się do innych, bo szczęście i możliwość działania z jednostką dzisiaj odbiera młodzieży to, że oni, poza tym, że oni są cały czas zalogowani, ale po szkole wchodzą już na media społecznościowe i tworzą swój wirtualny świat, bo się porównują i próbują być arcyfajni. A tego nie trzeba. I często świadomość taka, że realizuje właśnie swoje marzenia, swoje cele i one nie muszą być wielkości wejścia na Mount Everest. To są często małe rzeczy, które będą cieszyły mnie. Będę potrafił z nimi pracować, rozwijać się, zdobywać nowe kompetencje. I wyznaczanie dzisiaj celów to jest przede wszystkim to, co kiedyś było. My spotykaliśmy się przy trzepakach i pracowaliśmy nad nowymi umiejętnościami. Dzisiaj trochę zostało to zagubione, bo tracimy jednostkę. Przez to, że wszyscy nas oceniają, a nie doceniają, próbujemy tworzyć nasz wirtualny świat i być bardziej fajni niż jesteśmy. Przez to się gubimy i stajemy się nie sobą. I to jest dzisiaj tym byciem sobą, żeby faktycznie nie próbować być fajnym dla kogoś, tylko będąc w zgodzie ze sobą, realizować swoje nawet małe cele. Bo czasami dla kogoś może nauka gotowania czy gry na instrumencie, co już jest wiadomo wieloletnią pracą, ale będzie wystarczające jako sukces, żeby być w zgodzie i z radością ze sobą i nad tym pracować, ale regularnie. Książki moje podpowiadają drogę, ale to nie jest złote jajo. W tych książkach jest pokazany kierunek, ale nie ma czegoś takiego, że pomyślisz i chcesz i to się zdarzy. Co parę stron ich upominam, to jest ciężka praca i odpowiedzialność.
Ale gdyby ktoś nas słuchał, kto jeszcze nie dotknął twojej książki, to jak to w sobie budować?
Nawet to, żeby się obudził i nie chciał pomyśleć tak, że jest pochmurno. To trzeba wstać i pomyśleć, że jest słońce. Te książki są zmianą myślenia, bo w naszym kraju od dziecka uczymy się negatywnego postrzegania całego świata. To jest tak, że idziemy do sklepu i pytamy się, nie ma sera i co, my chcemy, żeby go nie było, czy chcemy, żeby był? Dlaczego nie pytamy, ma pani ser? Albo nie chciałbyś tego zrobić? Albo zastanawiamy się, czego ja nie chcę, żeby coś osiągnąć, zamiast proaktywnie zastanawiać się, czego chcę, żeby to zdobyć.
Czyli najpierw myślimy pozytywnie.
Przede wszystkim myślimy proaktywnie, czyli nie uciekamy od czegoś, co powiedziałem, ale zastanawiamy się, co mogę zrobić, żeby coś zrealizować. Jeżeli chcę to zrobić, to nie, o matko, czego mam nie robić, żeby mnie nie ocenili, żeby mnie przypadkiem źle nie odebrali, albo żeby nie wpaść w problemy, tylko zastanawiam się, co mogę zrobić, żeby to zdobyć. Jaka umiejętność mi jest potrzebna? Może kogo powinienem poprosić o pomoc w nauce? Czyli szukamy drogi do realizacji, a nie drogi do ucieczki, żeby przypadkiem uciec od tego, że mi nie wyjdzie. Piszę o tym w pierwszej części, o moim spotkaniu z Lesem Brownem, który był jednym z bliźniaków, ale był tym młodszym, który był mniejszy w brzuchu. I od dziecka przyklejono mu łatkę, jesteś gorszy, słabszy, głupszy. Później go nazwano debilem, skierowano na terapię. Ale kiedyś w szkole trafił, kiedy z bratem już był nie do odróżnienia, w wieku powiedzmy tak gimnazjalnym, trafił na lekcję, gdzie brata nie było w szkole, nauczyciel go zgarnął, myśląc, że to jego brat. I powiedział, rozwiąż równanie. On mówi, nie dam rady, bo był przekonany, że jest właśnie tym głupszym. I nauczyciel mu wtedy powiedział przepiękne słowa. Nie masz prawa w życiu zamienić swojego życia w opinię innych. To, że ktoś coś mówi na twój temat, to nie znaczy, że jest prawda. My budujemy swoje kompleksy, bo uznajemy, że ktoś nas ocenił i to jest nasza prawda. Nie. Przede wszystkim odetnij się od tego, że ktoś cię nazwie niskim, wysokim, że masz pryszcza na czole, zeza, cokolwiek. To jest czyjś problem. To nie znaczy, że jesteś złym człowiekiem. To nie mówi o tobie, o twoich wartościach. Więc przede wszystkim nie przyklejajmy sobie w naszą rzeczywistość, ani nie twórzmy naszej rzeczywistości na temat tego, że ktoś nas w ten czy inny sposób oceni. Po prostu tym jest właśnie budowanie wiary w siebie na poczuciu wartości siebie. Bo bez wartości siebie nie zbudujemy wiary w siebie.
czyli musimy umieć dostrzec te swoje wartości.
Jak najbardziej, umiejętność dostrzegania, umiejętność mówienia o tym, dzielenia się, czym mogę się pochwalić w codzienności, dostrzeganie rzeczy, które są dla nas wartością, a nie wytykanie sobie tego, gdzie się potknąłem.
Jak brakuje nam tej pewności siebie, możemy sobie zrobić taką listę, w czym jesteśmy mocni, przyczepić sobie nad łóżkiem.
I czytać ją codziennie. Załóżmy słoiki szczęścia, czyli codziennie wpisujmy coś, z czego jesteśmy zadowoleni, i kiedy mamy słaby dzień, czytajmy to wszystko, żeby móc zobaczyć, jak wielką wartość nosimy w sobie.
Co to jest słoik szczęścia?
Słoik szczęścia to jest międzynarodowa idea. Bierzemy słoik, ozdabiamy go, żeby ładnie nam wyglądał pod nasze uśmiechnięte twarze, i każdego dnia zapisujemy jedną rzecz, która jest dla nas wartością, z której jesteśmy zadowoleni, komu pomogliśmy, może czegoś się nauczyliśmy, może się przełamaliśmy w strachu do czegoś, i zapisujemy, i nazbiera się tego, nie wiem, 200, 300, i kiedy mamy słaby dzień, ktoś nam dogryzie cokolwiek, może nie pójdzie nam coś w pracy, w szkole, otwieramy ten słoik, czytamy i widzimy, jak tam fajna osoba mieszka, a to będzie właśnie ten, który ten słoik prowadzi.
Nie mamy prawa zamienić swojego życia w opinię innych o nas. To chyba najważniejsza myśl Michała Zawadki, autora książek dla dzieci. No to co? Robimy listę mocnych stron i wieszamy nad łóżkiem. A teraz korzystamy z pięknej pogody i idziemy na spacer. Dokąd? Podpowiemy już za chwilę z autorką przewodnika Białystok bliżej ciebie.
Bajkowe tropy.
Odkrywamy przed wakacjami różne pomysły na spacery po Białymstoku wspólnie z Katarzyną Malinowską, autorką przewodnika Białystok bliżej ciebie. Każdy rozdział rozpoczyna się od takiej rysunkowej mapki, która prowadzi nas tym szlakiem, który rozwija się na kolejnych stronach, jednym z przyjemniejszych tropem ekologii.
Chciałabym pokazać Białystok jako takie miejsce w sumie fajne do życia ze względu na to, że mamy w samym centrum dosyć sporo lasów, dosyć sporo parków.
Warto je poznać.
Warto je poznać. Naszą podróż zaczynamy od parku imienia Jadwigi Dziekońskiej. Jest to punkt na mapie dosyć oddalony od centrum. Chodzi mi tutaj o ten park, który znajduje się w okolicy białostockich Spodków, które dzisiaj są siedzibą Podlaskiego Instytutu Kultury. Dlaczego zaczynamy właśnie tam? Przede wszystkim dlatego, że jest to park mało znany. No a patronka tego parku jest osobą dla historii Białegostoku dosyć zasłużoną. Myślę, że taką białostocką superbohaterką, ponieważ mówimy tutaj o Jadwidze Dziekońskiej, która była na początku harcerką, potem została łączniczką Armii Krajowej, no i niestety zginęła na ulicach Białegostoku, walcząc o nasze wspólne dobro. Jeżeli przejdziemy Park Jadwigi Dziekońskiej, miniemy Kościół Świętego Rocha, to na chwilę możemy zahaczyć do bardzo ciekawego miejsca, jakim jest Jadłodzielnia. I tutaj już o ekologii mówimy troszkę w innym kontekście niż zielone miejsca Białegostoku. Dlaczego mówimy o Jadłodzielni? No myślę, że wszystkim przyświeca idea tego, żeby nie wyrzucać jedzenia. W Jadłodzielni możecie zostawić nadmiar jedzenia, który macie w lodówce, a który jest szykowany do wyrzucenia. Jeżeli jest możliwość podzielenia się z kimś potrzebującym, to również jest to działanie proekologiczne i myślę, że każdemu nam będzie lepiej po prostu z tym, jeżeli się podzielimy tym, co mamy u siebie. Zastanawiając się nad tym spacerem i patrząc na centrum Białegostoku, nie mogę zapomnieć o dziewczynce z konewką, która znajduje się na Alei Józefa Piłsudskiego. Jeżeli sobie spojrzymy na mural Natalii Rak, dojdziemy do wniosku, że też w sumie ma takie znaczenie ekologiczne.
Ekologiczne przesłanie.
Mamy dziewczynkę w pięknym ludowym stroju, która podlewa drzewo. I drzewo oczywiście jest prawdziwe. I miejmy nadzieję, że dzięki temu, że mural jest na tyle popularny, nigdy nie dojdzie do ścięcia tego drzewa. Mam nadzieję, że dziewczynka będzie nad nim czuwała przez cały czas. No i warto wspomnieć, że ta nasza dziewczynka z konewką autorstwa Natalii Rak była inspirowana lokalną legendą o wielkoludach tutaj z okolic Podlasia i rzeczywiście chyba rozsławiła nasze miasto dosyć intensywnie, nie tylko w Europie, ale również poza granicami.
Lubimy robić zdjęcia dziewczynce z konewką, lubimy robić sobie tam selfie, pojawiła się na znaczkach, na kubeczkach.
Symbol promocji naszego pięknego miasta. Jeżeli przejdziemy całą Aleję Piłsudskiego, no oczywiście trafiamy do parku. Możemy oczywiście zajść również do Pałacu Branickich, tam przejść przez ogrody, w których mamy piękne rzeźby bóstw mitologicznych. Dianę, Florę, Apolla, ale to jest temat na oddzielny spacer. Dzisiaj przemierzymy jeszcze Park Planty. W parku możecie zobaczyć między innymi domki dla owadów, ptaków, a także wiewiórek. Ale nie należy zapominać oczywiście o rezerwacie, który znajduje się w sumie w centrum Białegostoku. Mówię tutaj o rezerwacie Las Zwierzyniecki. Rezerwacie, który rzeczywiście ma bardzo bogatą historię z racji tego, że pamięta czasy Jana Klemensa Branickiego, który to urządzał sobie liczne polowania w tym lesie. No i w sumie, jeżeli sobie spojrzymy na drzewostan, spojrzymy sobie na bioróżnorodność, jaka tam występuje, to rzeczywiście Las Zwierzyniecki zyskał dosyć dużą popularność i chyba do dzisiaj w lesie prowadzone są różnego rodzaju, nie wiem, warsztaty botaniczne, spotkania o ziołolecznictwie, więc jest to też taki bardzo, bardzo ciekawy punkt naszych wycieczek i chyba warto też dodać, że na kampusie Uniwersytetu Białostockiego od niedawna możemy korzystać z łąkomatu, czyli możemy sobie pobrać odpowiednią ilość ziaren do zasadzenia własnej
łąki.
Więc jest to też działanie takie proekologiczne, z którego naprawdę każdy chyba będzie zadowolony.
My w Radiu Przyświerkowej jesteśmy bardzo blisko Lasu Zwierzynieckiego. Wystarczy, że otworzymy okna i śpiewają nam ptaki. A tuż przy naszej rozgłośni na naszym terenie też mamy kwietną łąkę i mamy hotel dla owadów.
No więc słyszycie, że Radio Białystok też jest fajnym, proekologicznym punktem na mapie naszego miasta, także jest super.
Zapraszamy.
Zapraszamy.
Żeby dzisiaj wygrać przewodnik Białystok bliżej ciebie, proszę przypomnieć nazwisko artystki, która stworzyła mural Dziewczynki z konewką. Przypominam, że jeśli komuś nie uda się zdobyć przewodnika tutaj u nas, wygrać go w bajkowych tropach, to możemy znaleźć ten przewodnik online na stronie kierunek-sztuka.pl.
A teraz czas na nasz cykl do słuchania, do czytania, a w nim Kot Kameleon Joanny Wachowiak.
A co za deszcz, a jakie błoto? Nawet wywrotka w nim ugrzęzła, widzieliśmy po drodze. Ci biedni budowlańcy nie dadzą rady wyciągnąć jej sami. Niska, gruba pani energicznie otrzypała parasol z wody i pomimo tuszy żwawo kręciła się po korytarzu. Towarzyszący kobiecie wysoki, chudy mężczyzna pomagał jej zdjąć żółty płaszcz.
Co za ziom, co za pogoda, zmarzliśmy, że ho, ho,
trajkotała dalej grubaska. O, ty musisz być Natalia, zawołała wesoło, gdy wyswobodziła się z okrycia. Natalia, wychylająca się zza drzwi, skinęła głową. To właśnie moja wnuczka, przedstawiła ją babcia. A to pani Ludmiła, moja przyjaciółka i jej mąż, Antoni. Wysoki mężczyzna skłonił się w milczeniu.
Jaka tam Ludmiła, ciocia Luda jestem, a ten chudzielec to wujek Tonio.
No pokaż się, Natalia, ale z ciebie, pannica. Anielko, jajka ci przyniosłam, kurki świeżo zniosły. O, a tutaj radio. Tonio je naprawił i już nic w nim nie chwarszczy, on ma złote ręce. Kochany, bądź tak dobry i wnieś te torby, zwróciła się do męża. Wygładziła na sobie suknię i dziarskim krokiem ruszyła do kuchni. Stanąwszy w progu, pociągnęła nosem jak pies. A co ja czuję? Zawijańce upiekłaś?
Anioł z ciebie. Anioł, ale wiesz, Anielciu, Tonio smakiem się obejdzie, bo z żołądkiem ma problemy. Cierpi, biedaczyna, jak on cierpi.
Jakby na potwierdzenie jej słów, milczący pan skrzywił się boleśnie. Twoje wrzody, Toniu. Babcia spojrzała na niego bystro. To ja ci napar z prawoślazu przygotuję i nalewkę z korzenia lukrecji dam do domu. Zobaczysz, że pomoże. Wujek ujął dłoń babci i pocałował, wciąż nie wypowiadając słowa. Natalia zaczęła się zastanawiać, czy on w ogóle mówi.
I widzisz, Toniu?
Klasnęła w dłonie ciocia. Anielka zawsze coś poradzi. Mój drogi, dodała po namyśle, a może ty Natalce swoje magiczne umiejętności zaprezentujesz? A my sobie tu z jej babcią chwilę poplotkujemy, Natalia zerknęła na chudzielca, a on pokiwał głową i skierował się w stronę salonu biblioteki. Zaciekawiona Natalia zsunęła się z krzesła i ruszyła za nim. Wujek Tonio stanął przed kominkiem. Gestem wskazał jej fotel, a gdy na nim usiadła, podniósł ręce i zaczął nimi machać, jakby je suszył, otrzepując z wody. Potem zabrał się do zginania i prostowania palców i Natalia domyśliła się, że w ten sposób gimnastykuje dłonie. Wtem wujek przerwał, spojrzał na nią i spytał: gotowa?
Mhm,
gotowa. Natalia pokiwała głową. Więc jednak mówi, dodała już w myślach. Wujek ustawił się bokiem do niej, wyciągnął przed siebie dłoń i rozcapierzył długie, chude palce. Lewą dłonią uchwycił najmniejszy palec prawej i mocno pociągnął, jakby chciał go oderwać. I gdy opuścił rękę, miał u prawej dłoni tylko 4 palce, małego nie było. Wtedy szybko przytknął do tej dłoni zaciśniętą pięść i pach, palce znów były w komplecie. Podniosła brwi Natalia. To było niezłe. Wujek uśmiechnął się lekko. Uniósł palec, jakby chciał powiedzieć: uwaga. Zdjął z prawej dłoni obrączkę i trzymając w dwóch palcach zaprezentował ją Natalii. Obrączka jak obrączka, nic nadzwyczajnego. Prawą dłoń zwinął w pięść i wyciągnął tylko palec wskazujący i wsunął na niego obrączkę. A potem błyskawicznym ruchem przesunął lewą dłoń nad palcem i nie do wiary, obrączka znikła. Machnął szybko ręką, znów była na palcu. Jak to? Zdziwiła się Natalia. Chcę to zobaczyć jeszcze raz. Wujek powtórzył wszystkie ruchy. I znowu obrączka raz była, raz znikała, żeby w następnej chwili pojawić się tajemniczo. Super, wujku, jak ty to robisz? Jeszcze, pokaż coś jeszcze. Wujek położył obrączkę na jednej dłoni i przysunął do niej wysunięty palec drugiej. Obrączka uniosła się lekko i sama, samiuteńka wsunęła się na palec, który w ogóle się nie poruszył. Wyrwało się Natalii. Obrączka nie była już potrzebna. Wujek odłożył ją na półkę. Podciągnął rękaw i wysunął w bok rękę. Rozłożył palce, obrócił dłoń wierzchem, potem znów pokazał jej spód. Dłoń była pusta. Zwinął palce, potarł nimi, znów rozłożył dłoń. Wciąż pusta. Odwrócił ją, potarł palcami i między nimi zalśniła mu moneta. Super! Natalia podskoczyła na fotelu. Brawo! Chcę jeszcze coś zobaczyć. I zobaczyła. Przedmioty znikały z zamkniętej dłoni wujka albo się w niej pojawiały. Trzymały się machającej ręki jak przyklejone, chociaż powinny spaść. Albo zmniejszały się lub zmieniały w coś zupełnie innego. To było po prostu niesamowite! Zawołała, gdy wujek skończył swój pokaz i głęboko się przed nią ukłonił. Od strony drzwi rozległy się oklaski. Natalia obejrzała się i zobaczyła, że stoi w nich babcia. Zadziwiające! Pokręciła głową. Wujku, jesteś mistrzem! Wujek niedbale machnął ręką, ale widać było, że jej słowa sprawiły mu przyjemność. Odszukał obrączkę na półce i wsunął ją na palec. Chodźcie do kuchni, zaprosiła babcia. Jest rozgrzewająca herbata. Jak Natalko? Spytała ciocia Luda. Siedziała przy stole i popijała herbatę. Obok niej stał talerz z drożdżowymi ślimakami, którym widocznie też pomogła tajemniczo zniknąć, bo było ich wyraźnie mniej niż rano. Podobała ci się magia? Tak, to było coś. Natalia dosiadła się do niej. Po prostu genialne, tylko że to żadna magia. Jak to? Ciocia spojrzała na nią uważnie. To są zwyczajne sztuczki. Sama ciociu mówiłaś, że wujek ma złote ręce. Natalia wzruszyła ramionami i sięgnęła po zawijańca. A magia nie istnieje. Babcia nalewająca właśnie herbatę do kubków parsknęła śmiechem. Patrzcie no państwo, klasnęła ciocia. Jaka zmyślna panna. Słyszałeś, Toniu? Zwróciła się do męża. Wujek, sięgający właśnie po orzech ze stojącego na parapecie koszyka, uśmiechnął się do siedzącej naprzeciw niego Natalii i puścił do niej oko. Ciocia Luda pochyliła się nad stołem. Wdałaś się w swego tatę naukowca, co? I prostując się dodała. Trochę to jednak dziwne. Mówisz, że magia nie istnieje, chociaż w rodzinie masz czarownicę. Ręka z zawijańcem zastygła w powietrzu. Natalia wybałuszyła oczy. Co? Wykrzyknęła z pełnymi ustami, aż drobiny jedzenia poleciały na stół. Luda, no co ty, wnuczkę mi wystraszysz? Babcia łagodnie strofowała ciocię. Zgarnęła ścierką wyplute przez Natalię okruchy i strzepnęła do zlewu. A ty uważaj, bo się zakrztusisz, nie jestem czarownicą. Natalia przełknęła trzymany w ustach kęs i opuściła rękę. Już raczej wiedźmą, dokończyła babcia. Trzask! Chrupnął orzech rozłupany przez wujka, aż Natalia podskoczyła na krześle.
Jak to wiedźmą?
Wybąkała po chwili. Wiedźma, czyli kobieta, która posiada wiedzę, inaczej zwana zielarką. Niespodziewanie odezwał się wujek Tonio. Umie rozpoznać lecznicze rośliny i sporządzać z nich eliksiry. No właśnie, czarów nie rzucam, namiotne nie latam, roześmiała się babcia. Ja tylko znam się na ziołach. Wiem, gdzie co rośnie, kiedy co zbierać, jak przygotowywać. I wiem, które zioła pomagają, które mogą szkodzić, a które są trujące. Nic w tym niezwykłego.
Nic niezwykłego, obruszyła się ciocia Luda. Co też ty opowiadasz? Nikt nie ma takiej wiedzy jak ty.
Ale to wiedza. Wiedza, nie czary. Natalia poczuła się uspokojona tymi wyjaśnieniami.
Czyli miałam rację, stwierdziła. Magia nie istnieje.
Ciocia Luda sapnęła i poruszyła się, aż biedne krzesło zatrzeszczało pod nią żałośnie.
Ja w każdym razie wiem jedno. Te babci mikstury działają wprost magicznie. Czarownica czy wiedźma, ciocia machnęła ręką, wielu ludziom pomogła i wiele dolegliwości wyleczyła. Nawet i takich, którym lekarstwa z apteki rady nie dawały. Toniu, spojrzała nagle na zegar, aleśmy się zasiedzieli, dopiłeś swój napar, to chodź kochany. Musimy się pożegnać, bo na autobus do miasta się spóźnimy. Pospiesz się, pospiesz.
Gdy goście wyszli, Natalia stanęła w oknie.
Jaka dziwna z nich para,
okręciła głową, patrząc za odchodzącymi. Ciocia Luda dreptała obok wujka, trzymając go pod ramię, a on pochylał się w jej stronę z zielonym parasolem w ręce.
Jakby cytryna wisiała na cieniutkiej gałązce, pomyślała Natalia.
Babcia podeszła i zerknęła przez okno. Rzeczywiście, para z nich dziwna. Dziwna, ale udana. Dobrze im ze sobą. Natalia zerknęła na babcię.
A tobie nie jest smutno samej? No wiesz, bez dziadka... Mnie?
Babcia uśmiechnęła się nieznacznie.
Ależ ja nie jestem sama.
Ciągle ktoś do mnie wpada, porady albo zioła, a w chwilach, gdy nikt nie zagląda, rozmawiam z Blekotem. Natalia rzuciła babci ukradkowe spojrzenie. Więc jak to w końcu jest? Te wszystkie zioła, tajemnicze mikstury, bulgoczące zawartości garnka, te wszystkie grube księgi i dziwne kapelusze. Twierdzi, że nie jest czarownicą, no a teraz proszę, gadający kot.
Ojej, ale masz minę, zaśmiała się babcia.
Wiesz, Blekot tak naprawdę nie mówi. Po prostu czasem potrzebuje kogoś, do kogo mogę się odezwać.
I odchrząknęła Natalia, i na pewno nie jesteś, no wiesz, czarownicą?
Oczywiście, że nie, odpowiedziała babcia z uśmiechem, bez żadnej wątpliwości.
Czytała Dominika Kluźniak. W bajkowych tropach to wszystko. Do usłyszenia.
Wiem, że jest to miejsce gdzieś na ziemi, w którym sny spełniają się.
Za krokiem krok pójdę za tobą, przed siebie wprost, gdzie nie płynie czas.
Tyle jest radości w nas, bo mamy siebie. Dzięki tobie siły mam, by móc dalej biec.
Dosięgniemy razem wszystkich gwiazd, tylko ty i ja.
Dosięgniemy razem wszystkich gwiazd, przed nami cały świat.
W tobie jest głęboko gdzieś.
Bo życie jedno masz, spełniaj swe.